Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Naszym gościem jest ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szkoła Dabar to jest miejsce spotkania, w którym zaczynają się liczne podróże, gdzie się przeszłość z przyszłością przeplata. Taki wstęp, mam nadzieję, że zachęcający.
Szkoła Dabar, a właściwie powinniśmy po hebrajsku powiedzieć Dabar, bo to słowo oznacza właśnie słowo, czyli szkoła słowa, ale też w języku hebrajskim to jest też rzecz. Inicjatywa zrodziła się w 2019 roku w Izraelu, w Ziemi Świętej, kiedy podróżując po takich dość odległych miejscach na pustyni Negev w Berszewie, miejscowość w samym sercu pustyni, zresztą 60% terytorium Izraela to pustynia, a miejsce biblijne, bo związane z ojcem judaizmu, Abrahamem, z ojcem też tak naprawdę chrześcijaństwa i islamu, to ojciec wszystkich trzech religii monoteistycznych. Patrząc na te ruiny tego miasta Berszewy, razem z profesorem Henrykiem Drewnelem, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby robić takie wyjazdy archeologiczno-biblijne, gdzie się łączy wiedzę z archeologii, historii też starożytnej, antropologię kulturową, do tego można by zaangażować taką wiedzę o starożytnych cywilizacjach, o ludziach mieszkających w dawnych czasach, z tekstem biblijnym, no bo tekst biblijny pisany jest przecież przez ludzi starożytnych, dla ludzi starożytnych w tamtej kulturze. I żeby go dobrze rozumieć, trzeba zrozumieć dobrze ten kontekst kulturowy. A na ten kontekst składa się przecież i topografia, i geografia, no i te wszystkie miejsca, gdzie jest jakby zapisana w kamieniu historia. Nie trzeba daleko sięgać, ale jeśli chodzi o tę ziemię, o jej wymiar taki ważny, to już Goethe miał powiedzieć, że aby poznać kraj poety, trzeba się udać do tego kraju, tego poety, żeby go dobrze zrozumieć. Kto poetę chce zrozumieć, musi do kraju poety się udać, więc chcemy poznać autorów ludzkich. Wiemy, że Biblia ma ten wymiar wyjątkowy, ma dwóch autorów, można powiedzieć. Mówimy o takim teandrycznym charakterze Biblii. Theos, Bóg, i Anthropos, człowiek. Poznanie adresatów też pomoże, prawda, no bo te różne, załóżmy, listy świętego Pawła, no one tak naprawdę nie są jakimiś traktatami teologicznymi, abstrakcyjnymi, tylko są odpowiedziami na konkretne problemy konkretnych ludzi w konkretnym miejscu żyjącym. Więc wtedy w 2019 taka się idea pojawiła. Drugim takim motywem był jeszcze fakt istnienia domów polskich w Izraelu, w Jerozolimie. To są domy założone jeszcze pierwszy w 1935, wtedy on przyszedł jakby pod kuratele prymasa Polski, ale on tam powstawał już na początku XX wieku. Ksiądz Marcin Pięciurek stworzył takie hospicjum dla pielgrzymów, podróżników z Polski, jeszcze wtedy Polskę pod zaborami. I on widział, że są hospicja, prawda, austriackie, jest dzielnica amerykańska, niemiecka, rosyjska, potężne domy dla pielgrzymów, hotele. Natomiast Polacy nie mieli niczego własnego. I on wtedy kupuje kilka takich stare domy arabskie w Starym Mieście i tworzy dom Polski. W czasie II wojny światowej armia Andersa, która tam stacjonowała, też pomogła siostrom, bo w 1935, kiedy prymas otrzymał ten dom polski, przekazał go pod zarząd siostrom elżbietankom i wtedy one, zbierając pieniądze, wykupując ziemię i przy pomocy żołnierzy Andersa powstaje w czasie II wojny światowej drugi dom, tak zwany nowy dom polski. Obecnie mamy jeszcze dwa inne, są sierocińce, jeden na Górze Oliwnej, drugi w Betlejem. Ale też rozmawiając z przełożoną właśnie tego nowego domu polskiego, gdzie tam spokojnie może się taka grupa pełnoautokarowa, 50 osób, zastanawialiśmy się wspólnie, czy ten dom ma służyć rzeczywiście tylko takim przypadkowym, czasem przygodnym, pojedynczym, indywidualnym turystom, pielgrzymom.
Czy by nie stworzyć takiego miejsca na stałe dla ludzi, którzy w grupie wiedzą, w jakim celu przyjeżdżają, stworzyć takie miejsce powrotów?
Też, ale to pewnie taki cel tego był, bo nawet ktoś tam jakiś raz pojawił i zasmakował w tym polskim klimacie, to chciał wracać do takiego od polskiego domu. Ale właśnie chodziło o takie wyjazdy jakby z takim programem, jakieś warsztaty robienie. Nie tylko taka standardowa, prawda, pielgrzymka po Ziemi Świętej, czy jakaś objazdówka. Jadę tam, gdzie jest bliżej i zaliczam poszczególne miejsca. Trzeba mieć sporą wiedzę, żeby tak jeździć po takich miejscach, jedno po drugim, niezwiązane ze sobą. I żeby to potem sobie wszystko jakoś ułożyć w jakiejś tam mapie myśli. Natomiast nie było nigdy organizowanych jakby ze strony polskiej takich tematycznych wyjazdów. Załóżmy, nie wiem, interesuje nas postać Abrahama. Jedziemy na 5 dni i zajmujemy się tylko Abrahamem. Albo interesuje nas kwestia Jerozolimy jako świętego miasta dla judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i zajmujemy się tylko Jerozolimą, prawda, przez 5 dni i tam robimy różne wykłady z tym związane. Czyli z jednej strony taki szlif naukowy, czyli żeby to było i biblijne, i archeologiczne, i historyczne, ale też z drugiej strony taki szlif tematyczny, taki warsztatowy. Czyli czy nie jest to taka pielgrzymka dewocyjna, że jeździmy po kościołach, modlimy się, nawiedzamy te kościoły, czy jakieś tam miejsca święte takie czy inne, czy też atrakcje turystyczne w stylu, nie wiem, kąpiel w Morzu Martwym, tudzież przechadzka po plaży nad Morzem Śródziemnym, ale że interesuje jakiś taki temat biblijno-historyczny, związany ze starożytną kulturą, ale i z Biblią, z judaizmem, z chrześcijaństwem. I temu tematowi się poświęcamy. Wynajmujemy profesorów do tego, którzy się tym zajmują i którzy nas jakoś w tym kluczu prowadzą po tych miejscach. Czyli nasze takie założenie było takie trzy filary, żeby stworzyć, żeby to była ziemia, słowo, życie. Są też to słowo, ten dawar, prawda, hebrajskie, to jest i słowem, i rzeczą. Ziemia, no bo trzeba poznać ten kraj poety, tego autora. Słowo, no bo on stworzył to słowo, napisał to słowo. Czyli chcemy też, z drugiej strony mamy zawsze tam jakichś biblistów, którzy to słowo interpretują, egzegetują, ale też życie, bo nam nie chodzi tylko o taką po prostu wiedzę dla wiedzy, czysta intelektualna przygoda, tylko nam chodzi o jakąś tam aplikację. Czyli to jest też wyjazd, no nie dla, powiedzmy, niewierzącego ateusza, tylko jest to raczej wyjazd dla osób pragnących pogłębić jakiś swój kontakt z Bogiem. Czyli przez to życie, ja rozumiem jakąś tam aplikację tych treści, jakie tam są, to jest, też staramy się zawsze przekazywać w takim kluczu egzystencjalnym, prawda? Żeby to nie była taka wiedza dla wiedzy, tylko żeby to jakoś się łączyło z naszym życiem. Żeby był to czas na medytację, kontemplację, na zamyślenie się. Tam nie ma pośpiechu na takich wyjazdach, prawda? My potrafimy na przykład rano wstać, mieć jakiś jeden wykład, drugi. Mówimy o jakimś tam miejscu, temacie, potem sobie idziemy czy jedziemy na dane miejsce i tam jest czas własny. I każdy sobie tam chodzi, czy usiądzie sobie gdzieś w cieniu, na kamieniu pod jakąś figą i będzie sobie medytował nad jakimś tekstem biblijnym, czy będzie siedział na jakimś wzgórzu i podziwiał piękne widoki. Więc chodziło nam też o taki właśnie czas na przemyślenie, na modlitwę, na medytację, na kontemplację, na rozmyślanie, żeby to nie było takie zwiedzanie, które jest często taką pokusą, im więcej, tym lepiej, prawda? Czyli nasze wyjazdy czasem, prawda, kondensujemy tam mnóstwo, ten program jest taki naprawdę nabity i później pewnie jest taka niestety...
Przesyt, troszeczkę przesyt i nie ma miejsca tam na zastanowienie, na jakąkolwiek refleksję. Podczas tych wypraw szkoły Dabar jest ten czas... Co roku inne tematy dominują. Idziemy śladem, ścieżkami innego wątku w tym roku.
W tym roku była Pascha Jezusa. Zaczęliśmy w 2019 od Starego Testamentu od Abrahama i od Dawida. To było ciekawe, bo na przykład pobyt Abrahama i jego historia to jest też pobyt na pustyni, więc na przykład w programie był nocleg i pobyt dwudniowy na pustyni. Pod namiotem na pustyni Negev, pięknym, rozgwieżdżonym, jak Abraham, który wychodzi z namiotu i widzi niebo usłane gwiazdami, słyszy głos Boga, który mówi, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. I on to właśnie widział. I też mogliśmy na tej pustyni to zobaczyć, gdzie nie ma tego light pollution, czyli tego zanieczyszczenia światłem, prawda, które jest w ośrodkach miejskich. Później wybuchła pandemia, a zatem musieliśmy skorygować nasze plany. Wyjazd do Izraela był praktycznie technicznie niewykonalny w związku z pandemią, ale Grecja była bardzo otwarta, przyjazna turystom i innym poszukiwaczom przygód. Więc stwierdziliśmy, są trudne listy świętego Pawła pisane na przykład do wspólnoty w Koryncie. Korynt, starożytna stolica Grecji, tej rzymskiej, bo starożytna Grecja w czasach rzymskich dzieliła się na, powiedzmy, tą Grecję, Atykę i Macedonię, więc Macedonia Tesaloniki. Natomiast, czy Saloniki, natomiast na południu Korynt, nawet nie Ateny. Ateny to 7 tysięcy mieszkańców w czasach Pawła, a Korynt to miasto, jak niektórzy twierdzą, nawet półmilionowe. Więc wybraliśmy się do Koryntu w 2020 roku. Pierwszy list do Koryntian. Przepiękna wyprawa, bo mieszkaliśmy w takim hoteliku nad morzem, nad zatoką. Wybieraliśmy się do tego Koryntu. Dużo żeśmy codziennie mieli wykłady, poszczególne rozdziały po kolei w sali konferencyjnej, a później popołudniami jakieś stanowiska archeologiczne. Powtórzyliśmy to w 2021, ale już z drugim listem do Koryntian. I też wtedy dodaliśmy taka dosyć egzotyczna wyprawa na wyspę zagubioną na Morzu Egejskim, Patmos. Dlatego, że jest to wyspa, na której powstała Apokalipsa, gdzie przez, powiedzmy, 18 miesięcy miał przebywać Jan Apostoł. No i to jest w sumie historycznie ostatnie miejsce, gdzie miało miejsce objawienie Boga zapisane w Nowym Testamencie. Miał te różne wizje na tej wyspie. I ciekawe taka, rzeczywiście oni nazywają to Grecy Jerozolimą Egejską. 365 kościołów, kapliczek na takiej małej wysepce, gdzie mieszka 3000 osób, gdzie nie ma nawet lotniska, dlatego że się raczej chce powstrzymać napływ zbyt dużej ilości turystów, więc można tam tylko dopłynąć, więc z Pireusu płynęliśmy całą noc, 8 godzin takim promem i tam spędziliśmy ponad tydzień, rozważając, czytając Apokalipsę. To było bardzo też ciekawe doświadczenie. Dokładnie to daje ideę szkoły Dawar, to znaczy jak czytać na przykład Księgę Apokalipsy, to jest przecież tajemnicza, często niezrozumiała, używając wiedzy o miejscu, gdzie ona powstała, gdzie te wizje powstawały. Nie wiemy, czy ona tam została zapisana przez Jana na tej wyspie, ale to jest jakby drugorzędne. Ale to jego doświadczenie bycia tam na tej wulkanicznej wyspie, gdzie z samego wierzchołka Góry Eliasza, najwyższego punktu tej wyspy, widać prawie 40 innych wysp, jak kamienie wrzucone, prawda, w to morze.
Gdy mamy te obrazy, to słowo zupełnie inaczej nam brzmi, gdy mamy ten fundament, w dodatku doświadczamy tego, będąc tam na miejscu.
No dokładnie, chodzi, żeby ten pył na naszych sandałach osiadł z tych samych ścieżek, po których chodził Jan Apostoł, czy później Jezus, prawda, czy Abraham, czy król Dawid.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Wracając do Patmos, załóżmy, to jeżeli on jest oddzielony od swojego miasta, w którym posługiwał Efes, dzisiejsza Turcja, o te, załóżmy, tam 70 km w linii prostej. Ale to można zobaczyć, góry, które okalają Efes właśnie z wyspy Patmos, przy dobrej widoczności. No to kiedy on mówi, że kiedyś w przyszłości morza już nie będzie, pytanie się, dlaczego on pisze w Apokalipsie, że nie będzie morza, czy morze wszystkie wyschną, o co mu chodzi? W sensie nie będzie jakiegoś oddzielenia, które go oddziela, prawda, od jego umiłowanej wspólnoty, z której został wygnany, prawda? I ciekawe, potem ze zdumieniem ktoś odkrywa, czytając Apokalipsę, że słowo morze to jest najczęstszy motyw i słowo występujące w tej księdze. Ale mogę to zrozumieć dopiero wtedy, kiedy jestem na tym morzu i widzę te okalające te wyspy, kolejne wyspy, kiedy widzę nawet daleko, daleko, nie mogę jej zauważyć, ale kiedy jest erupcja na wyspie Santorini dzisiaj, a kiedyś Tera, czyli bestia, no to też mi to daje wiele do myślenia, kiedy czytam później o bestii, która wychodzi, Jan to opisuje w Apokalipsie, z morza i to dosłownie w czasach Jana rzeczywiście były erupcje wulkaniczne na tej wyspie, więc tam on mógł widzieć i ogień, i dym, prawda, na horyzoncie. I jest tam jedyna piaszczysta plaża w ogóle, co ciekawe, na tej wyspie, właśnie w kierunku wyspy Tery, czyli Santorini. A tutaj czytam w Apokalipsie, że bestia wychodzi mi na brzeg piaszczysty właśnie z morza, która tutaj, prawda, ogień, siarka i inne rzeczy. No to ewidentnie jakby mam ten obraz przed oczyma, czytam tekst, patrzę w tamtym kierunku, jestem na piaszczystej wyspie, to wszystko staje się dużo, dużo bardziej zrozumiałe.
Podobnie w tym roku chodzenie po śladach, właśnie czy te miejsca, które ksiądz profesor odwiedzał nie pierwszy raz zresztą z różnymi osobami. Myślę, ile w tych miejscach jest tylko turystyki, ile historii, ile tych wątków związanych z religią, przeżywaniem religijności, duchowością. Szczęśliwie i nieszczęśliwie to są takie punkty, które spajają przeróżne aktywności z wczoraj i dziś. Jak to jest tam na miejscu?
Wielokrotnie na różnych etapach tych naszych wędrówek takie refleksje uczestnicy snuli. No, żeby dać jakieś konkretne przykłady, to Pascha Jezusa, czyli te święte Paschy, które Jezus przeżywa w Jerozolimie, które są Wielkim Tygodniem, czyli Pasją tak naprawdę, śmiercią, zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem, zesłaniem Ducha Świętego. To jest ten kulminacyjny moment w historii życia Jezusa. Wszystko się zaczyna na granicy z Libanem i Syrią, w miejscowości Cezarea, u źródeł Jordanu, jednym z czterech źródeł, przepięknym, tam gdzie Jordan się zaczyna. No i nawet to miejsce, ciekawe, że tam Jezus jakby zaprowadził wszystkich. Tam jest wybudowana w czasach Heroda przepiękna białego marmuru świątynia ku czci cesarza Augusta. Idą do tej Cezarei, to była wtedy stolica tetrarchii Heroda Filipa, syna Heroda Wielkiego. Dochodząc, mijają piękną, błyszczącą, widać ją z 40 kilometrów, tę świątynię Augusta, cesarza. I Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają? Patrząc na tę świątynię, gdzie człowieka się uważa za Boga, wiemy, że cesarze rzymscy byli deifikowani, ubóstwiani. I takie rodzi się pewnie w głowie nawet Jezusa pytanie. Zobaczcie, co ci ludzie robią z innymi ludźmi. Niektórzy ludzie uważają się za bogów. A wy myślicie, kim ja jestem? Padają odpowiedzi, prawda, że Jezus jest jakimś tam prorokiem, może Jeremiaszem, jakimś skrzeszonym, może Janem Chrzcicielem i tak dalej. To już jest fajny taki ten kontekst, skąd takie pytanie się rodzi. W tym samym miejscu Jezus mówi, że Piotrze, ty będziesz teraz właśnie Szymonie, synu Jana, Piotrem, czyli skałą, a dochodzimy do Cezarei, tam jest potężna skała, 70 metrów długości, wysoka, prawda, na 30 metrów, taka ściana skalna, pod którą stoją inne świątynie pogańskie, między innymi są tam wrota do piekieł i pod tą wielką ścianą, z tą skałą, prawda, która jest u podnóża wielkiej, największej góry, góry Hermon, 2800 metrów nad poziomem morza, góry Antylibanu. I Jezus mówi, ty jesteś skałą, Piotrze. Nie ta skała, na której są te świątynie. Ja to tobie zbuduję mój kościół. Nie te świątynie, które tam są. To będzie wspólnota żywego kościoła. Bramy piekielnej nie przemogą. Znowu czytam dalej, mówi do niego Jezus. A stoimy przed bramą do piekieł według starożytnych, gdzie tam wrzucano w tę wodę ofiary, zabite kozły. Bramy piekła nie wytrzymają tego kościoła. One pękną. Gdziekolwiek się ten kościół pojawi, tam zło zostanie usunięte. Jednocześnie Jezus mówi, wiecie co, ale ja cóż nie, że się powiedzieli, że jestem Mesjaszem i Bogiem, ale idę do Jerozolimy, żeby tam umrzeć. To jest ta pierwsza zapowiedź, kiedy on im zdradza taki sekret. Oni zdradzają jakby sekret tożsamości Jezusa, ale Jezus jakby uzupełnia tę ich wiedzę, kim tak naprawdę jest, że jest takim cierpiącym królem, że musi umrzeć. No i potem mówi, nie, nie może to przyjść na ciebie, a on mówi do niego, Jezus, szatanie, jesteś satana, jesteś moim przeciwnikiem po hebrajsku, idź za mną, a nie przede mną. Nie pokazuj mi tego, co ja mam robić, to ja wiem, co mam robić, ty idź za mną i mnie naśladuj, ale nie wskazuj mi drogi, nie modyfikuj mojego planu Ojca. I znowu ciekawostka, przecież Góra Hermon w teologii żydowsko-judaistycznej, tam gdzie stoimy pod tą wielką górą, prawda, która jest nazywana Górą Śniegu, bo tam przez kilka miesięcy w roku jest rzeczywiście śnieg, jest biała, to jest miejsce, gdzie aniołowie mieli się zebrać, około 200 aniołów, o tym mówi apokryficzna księga Henocha, i mieli wypowiedzieć posłuszeństwo Bogu. Czyli mieli się zaklinać i przysięgać, że nie będą służyć już Bogu. Czyli tam powstały demony. Tam się zrodziła, prawda, cała demonologia, szatan i inni demoni. I teraz ciekawe, Jezus jest tym, który w tym miejscu, gdzie rodzą się demony, bycie demonem oznacza nieposłuszeństwo Bogu. Jezus mówi, ja będę bardzo posłuszny, ja będę realizował plan Ojca, którym jest właśnie złożenie siebie w ofierze, bo nikt nie ma większej miłości niż ten, kto daje swoje życie za przyjaciół swoich, wy jesteście moimi przyjaciółmi. A Piotr mówi, nie, nie możesz tego zrobić, czyli zachowuje się jak taki demon, który mówi, nie, nie będę ci służył, Jezu, to jest głupi plan, nie rób tego, nie idź do Jerozolimy. Jezus go nazywa szatanie, prawda? Piotr, kiedy zapiera się Jezusa, to zaczyna zaklinać się i przysięgać, czyli to samo robi, co demony na górze Hermon, tak teraz robi Piotr, wyrzekając się Jezusa, tak jak aniołowie wyrzekali się Boga. Anioły światłości, stając się demonami, aniołami ciemności. Podałem tylko trzy przykłady, prawda? Czyli skała, świątynia Augusta, piekielne wrota powiązane z demonami. Ale to wszystko ma jakieś znaczenie, prawda? Bo też no skała na przykład. No Jerozolima jest skałą. Najważniejszym centralnym punktem Jerozolimy jest skała. Pod meczetem, prawda, Omara, złotą kopułą jest skała. Fundament świata według Żydów, islamu. Jakby ten kamień usunął, prawda, na którym ten Mahomet miał podróżować w niebiosa, ale później Gabriel go zatrzymał. Jest odbicie ręki Gabriela i takie różne tradycje islamskie. To wody by wypłynęły, prawda, które by zalały cały świat, potop tak się miał zacząć i tak dalej. To tu jest ta skała fundamentu, niby świątynia Jerozolima, a tak naprawdę Jezus mówi, nie, prawdziwa skała, to nie jest już nawet świątynia w Jerozolimie, to nawet już nie jest ta skała pogan w Cezarei Filipowej, nie jest góra Hermon, ta skała demonów, tylko to prawdziwą skałą jest teraz Piotr i Kościół. Więc te wszystkie rzeczy, to jest jeden z przykładów oczywiście na tej naszej takiej drodze geograficznego, archeologicznego poszukiwania sensu Pisma Biblii, ale jak się te wszystkie puzzle złoży w całość, to nagle ten tekst zaczyna, wow, on zaczyna żyć, zaczyna pulsować, on jest taki jakiś realny, sensowny. Te wszystkie wątki nagle jakieś tam skale.
Zaczynają się splatać, jedno z drugiego wynika wreszcie, ale to dopiero się dzieje wtedy, gdy dotkniemy dosłownie tamtych miejsc, no i gdy trafimy na kogoś, kto wskaże te punkty i wtedy dopiero mamy jakąś namiastkę pełni słowa.
No to prawda, dlatego w tych naszych podróżach to towarzyszą nam eksperci, nie boję się tego słowa, dlatego że zapraszamy do prowadzenia tych kursów ludzi, którzy się naprawdę znają na tych tekstach. No załóżmy, nie mieliśmy kurs Abraham, Dawid, no to mieliśmy księdza profesora Dariusza Dziadosza, który napisał i doktorat, i habilitację, i książkę profesorską z tego typu tematów. Czy jak byliśmy w Grecji, w Koryncie po raz pierwszy, drugi, no to mieliśmy księdza profesora Marcina Kowalskiego, który też i doktorat, i habilitacja. To jest kolejna książka profesorska. Wszystko o świętym Pawle i listy do Koryntian tam ma przeczytane i przerobione. Na Patmos, Apokalipsa, znowuż dziekan Wydziału Teologicznego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, ksiądz profesor Dariusz Kotecki, który napisał kilka książek o Apokalipsie i w sumie jest najlepszym w Polsce specjalistą od Apokalipsy. Więc on te teksty wyjaśniał. Byliśmy też w Macedonii, gdzie zajmowaliśmy się listami do Tesaloniczan, są dwa, i jednym listem do Filipian, bo Filipi też jest z Macedonii. Tam też mieliśmy księdza Kowalskiego, ale mieliśmy też jeden kurs na Malcie, też bardzo ciekawa sprawa, gdzie znowuż no, czytamy w Dziejach Apostolskich, że święty Paweł rozbił się na Malcie, więc trochę takiego szukaliśmy pretekstu, żeby na tę Maltę pojechać, ktoś powie. Ale tam po to, żeśmy się znaleźli, żeby właśnie czytać te Dzieje Apostolskie, nie? Bo to jest bardzo też intrygujące, dlaczego Łukasz, pisząc Dzieje Apostołów, tylko dwóch sobie wybrał Piotra i Pawła, troszeczkę tam opisał o Szczepanie i Filipie, o dwóch diakonach. Aż cały rozdział dedykował podróży morskiej i rozbiciu się Pawła na Malcie. Potężna, długa narracja. Ale to był taki dla nas pretekst, żeby się zająć dziejami, to znaczy podróżami Pawła, nie? Tym działalnością misyjną Kościoła. Jako że te całe podróże ciągle tam bywały się raczej drogą morską i drogami rzymskimi, no to też znalezienie się na Malcie też było takim dobrym, bym powiedział, katalizatorem takich myśli, jak to się w starożytności podróżowało, patrząc na to morze i na tę wyspę. I tam znowu też mieliśmy specjalistów od dziejów, prawda? Mieliśmy profesora Krzysztofa Milcarka z KUL-u, który właśnie na całą swoją karierę naukową związał z dziełem świętego Łukasza, czyli z Ewangelią i z dziejami apostolskimi, i o tym ciągle pisze. I na tym się zna, jest naprawdę ekspertem. No i panią Barbarę Strzałkowską, profesor UKSW w Warszawie, która też no, mnóstwo od dziecka właściwie ona jeździła szlakiem świętego Pawła po Turcji, Cyprze, Grecji. Są też te od strony kulturowej różne kwestie związane z podróżami świętego Pawła. Świetnie zna i świetnie też to przekazuje.
Czy podczas swoich podróży, czy prywatnych, czy ze szkołą Dabar, miał ksiądz takie doświadczenie spotkania na przykład osoby niewierzącej, która te miejsca dla jednych święte, będące jednak jakimś fundamentem czy punktem zaczepienia dla rozwoju duchowego, traktuje wyłącznie no, jako skarb przeszłości, patrzy na nie wyłącznie oczyma turysty, a nawet więcej podróżnika, bez tego wymiaru duchowego, religijnego.
Mieliśmy takie doświadczenia, nie wiem, na Malcie na przykład mieliśmy przewodnika, który właściwie chyba był osobą niewierzącą, ale też jako uczestnicy, też jeden z uczestników to była osoba niewierząca. No taka niewierząca, w takim sensie niepraktykująca, kiedyś tam ochrzczona, jakieś takie sakramentalne, niepraktykujące zupełnie. I tak w rozmowie ze mną później pod koniec, to jakby wiązanie tego tekstu biblijnego z tymi miejscami, z tamtą starożytną kulturą, no to jeżeli ktoś jest uczciwy intelektualnie i tak w to wejdzie i słucha i tak się chce uczyć, no to rzeczywiście staje się to wszystko jakoś, no powiedzmy, zrozumiałe, bardziej logiczne i sensowniejsze. Też myślę, że takie doświadczenie na przykład teraz Paschy Jezusa jest bardzo wstrząsające dla osoby każdej, nie? Czy się waha, czy nie wierzy, czy ma wątpliwości, wierzy dlaczego, bo jak się znajdziemy w Jerozolimie, zresztą nazywają ją muzułmanie Al-Quds, czyli święta, no to jest miasto, które powiedzmy tętni Bogiem, tak niektórzy uważają, religijnością. Tam nie można być jakby obok, dlatego że to miasto zadaje pytanie o Boga. Dlaczego? Bo to jest milionowe miasto. W centrum tego są meczety Al-Aqsa i meczet Omara, święte meczety. Potem jest Ściana Płaczu, święte miejsce dla Żydów. Potem jest Bazylika Anastazji Zmartwychwstania, gdzie jest Boże Grób i Kalwaria. Wszystko jest usłane różnymi świętymi miejscami. Dolina Gehenne, Cedronu, Góra Oliwna, miejsce Getsemani, Agonii Jezusa, sadzawka Betesda, gdzie był uzdrowiony paralityk od 38 lat. Potem sadzawka Siloam, gdzie niewidomo odzyskał wzrok. I właściwie no, ciągle się poruszamy między pamiątkami świętymi dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Co więcej, tych chrześcijan jest po prostu też całe bogactwo, dlatego że tam są przeróżne denominacje. Tam mamy wszelkie możliwe denominacje protestanckie, mamy kościoły orientalne, maronitów, melchitów, koptów, kościół asyryjski, kościół etiopski, jakichś prawosławnych Greków. To wszystko jak się wejdzie i patrzy na tą różnorodność, dodajmy, że pod koniec XIX wieku protestanci, którzy szukali namiętnie grobu Jezusa, zidentyfikowali ich 17, bo nie dowierzali, że ta bazylika Anastazji Zmartwychwstania może skrywać prawdziwy grób, bo jest wewnątrz murów miasta, który wybudował Sulejman Wspaniały w XVI wieku, nie wiedząc, że mury Sulejmana wcale nie są tymi murami z I wieku i rzeczywiście bazylika jest poza murami. Więc tych grup protestanckich, też całe mnóstwo wszędzie modlących się i szukających grobu Jezusa, idąc przez takie miasto, gdzie widzisz też, dodajmy 750 tysięcy, mieszka tam Żydów, tak? W tym około 100 tysięcy ultraortodoksyjnych, którzy no, wręcz można powiedzieć biegają pod ten święty mur, mur płaczu. Zachodni mur, który tej esplanady, którą Herod zostawił po swojej świątyni, który został niezniszczony. No to widząc tych wszystkich ludzi, te tysiące pielgrzymów, tysiące modlących się Żydów, jeżeli ktoś jest tam w piątek, czyli taki święty dzień dla muzułmanów, no to znowuż całe autokary, tysiące pielgrzymów, którzy idą na wzgórze świątynne, gdzie się modlą wokół meczetów. No to zadajesz sobie pytanie, Jak to się zaczęło, skąd to się wzięło i kim oni są, a kim ja jestem w tym wszystkim? Czy to jest wszystko mit, czy to wszystko jest jakieś złudzenie powszechne? No, dlaczego ja jestem tym, kim jestem, dlaczego nie jestem Żydem, a dlaczego nie jestem muzułmaninem, a może dlaczego nie jestem chrześcijaninem, a dlaczego jestem właśnie tym chrześcijaninem, dlaczego nie jestem jakimś adwentystą dnia siódmego, albo może dlaczego jestem właśnie katolikiem rzymskim? I wtedy człowiek sobie zadaje pytanie o swoją tożsamość i jakby to też jest takie przysłowie, takie powiedzenie nawet żydowskie w Izraelu. Izraelczycy mają coś takiego, że jak chcesz się pobawić, to idź do Tel Awiwu. Chcesz popracować, idź do Hajfy. Ale jak chcesz się pomodlić, to idź do Jerozolimy. Bo tam nawet osoba niewierząca musi sobie przysiąść na jakimś kamieniu, na jakiejś ławce i przy tych murach, czy przy jakiejś jednym, czy drugiej bazylice i się tak zastanowić, po co, skąd, dlaczego, kim jestem, dokąd zmierzam, czy Bóg jest, czy Bóg nie ma, a jeżeli jest, to jaki ten obraz Boga mam.
Rozmawiamy o miejscach, w których trudno nie zadać sobie pytań o siebie i o kogoś. I rozmawiamy o miejscach, które chyba nawet wymuszają te pytania, tak jak ksiądz powiedział, ale ten przymus to jest taka chwila, za którą myślę, można kiedyś Bogu, losowi, przeznaczeniu dziękować. Trzeba się tylko odważyć.
Tam to pytanie staje się takie naturalne wręcz. Zresztą ciekawe, prawda, że muzułmanie mają ten nakaz, przykazanie odbycia pielgrzymki do Mekki, do Medyny, przynajmniej raz w życiu. Chrześcijanie takiego nie mają. Są nawet autorzy starożytni, którzy zniechęcali przed takimi podróżami do Ziemi Świętej, którą my nazywamy Piątą Ewangelią. Tak naprawdę, jak się ktoś z tym zapozna, to właściwie by czytał kolejną Ewangelię. Tak bardzo ta geografia zaczyna przemawiać do nas. Bo rzeczywiście te wzgórza nad Galileą, jeziorem, nic się nie zmieniło, prawda? Wszystko jest tak samo jak w Biblii. Nawet Grzegorz z Nysy, właśnie IV-V wiek, on zniechęcał, mówiąc, że no cóż, Boga wszędzie spotkasz, nie? Nie musisz jechać do Ziemi Świętej, żeby tego Boga spotkać. Co więcej, on mówi, tam jest tylu jakichś ludzi spod ciemnej gwiazdy, grzechu, zbrodni, morderstw i tak dalej, że w Kapadocji, z której on pochodził, gdzie był potem biskupem też, a później w Konstantynopolu, uważał, że no jest dużo lepiej, są tam bardziej święci ludzie i bardziej cnotliwi. Nie wybierajcie się, niech was ręka boska broni przed podróżą do Palestyny, gdzie jest samo zło, nie mówiąc o karczmach, co tam się działo po drodze. Więc niektórzy przed tym przestrzegali. Oczywiście nie jest żadna konieczność, prawda, wyjazd do Ziemi Świętej. Z naszego punktu widzenia nikt nie śmie twierdzić, że powinieneś w swoim życiu przynajmniej raz odbyć podróż do Izraela i Palestyny, do Ziemi Świętej, aby rzeczywiście odczytać Piątą Ewangelię i lepiej ją zrozumieć. No nikt tego nie stawia jako, powiedzmy, warunku sine qua non w rozwoju i w jakiejś tam pogłębieniu wiedzy, no i tym samym wiary, ale wydaje się, że jest to bardzo pomocne. Jeżeli do tego podejdziemy, tak powiedziałbym, profesjonalnie i z otwartym umysłem, no nie spotkałem raczej osoby, która by stwierdziła, że to zupełnie było bezużyteczne i to nic nie zrozumiałem, nic mi to nie pomogło, dlatego że to są księgi, które powstały w tamtym rejonie, w tamtym terenie, dla tamtych ludzi, przez ludzi tam żyjących. Więc oni jakby piszą z perspektywy swojego kraju. No, jak się czyta pana Tadeusza, prawda, czy Sienkiewicza, no gdyby to czytał mieszkańca Argentyny, to rzeczywiście dla niego to będzie abstrakcja. Ale jak to czyta już Polak, który troszeczkę żyje w tym kraju i trochę historię, to dla niego to jest żywe. To podobnie jest z Biblią, prawda? No można to czytać, bo to jest potężna odległość czasowa, 2000 lat, prawda? Czy nawet 3000 lat, jeśli chodzi o części Starego Testamentu. No i totalnie inny krąg kulturowy i geograficzny. No jak ja sobie tak czytam, to trochę jak Eskimos czytający, prawda, o jakichś tam tybetańskich mnichach buddyjskich. Jest jakby zupełny przeskok, prawda, kulturowy. Więc na pewno jest to pożyteczne.
W Pismach i Znakach rozmawialiśmy dzisiaj o miejscach na styku czasów i na styku czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za opowieść. Ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.